Dobry wieczór wszystkim. Będziemy już zaczynać dzisiejszy pokaz. Ja nazywam się Michał Konarski, jestem programerem Kinoteki i bardzo się cieszę, że przyszliście na dzisiejszy przedpremierowy seans filmu Misericordia Alana Guirodiego. Guirodi, zaraz przejdziemy do tego nazwiska jeszcze pewnie. Nie jest to film łatwy do rozpromowania, więc cieszę się, że mimo tego i tak jesteście dosyć tłumnie tutaj. No i mam nadzieję, że dołączycie też, że zostaniecie w sali po seansie, bo naszym gościem dzisiejszego pokazu jest Michał Oleszczyk, autor podcastu Spoiler Master. Michale, zapraszam cię i możecie powitać Michała brawami.
Dobry wieczór. Bardzo dziękuję i dziękuję Michałowi za zaproszenie. Zawsze miło być w Kinotece. Powiem tak, od Państwa zależy wiele. To znaczy mam nadzieję, że dobra wieść o tym filmie ruszy w miasto, w internet. To jest film, który jest... Bardzo jestem wdzięczny dystrybutorowi Velvet Spoon, że zdecydowali się go wprowadzić. Dla mnie jest to absolutnie jeden z filmów roku. Natomiast jest to film, który bardzo trudno opowiedzieć. Jest to film, który bardzo trudno zapowiedzieć i bardzo trudno zrobić do niego zwiastun, który obiecywałby to, co faktycznie w tym filmie jest. Więc Państwo dzisiaj zaufaliście nam i za to dziękujemy. Jestem przekonany, że film się spodoba, tak jak spodobał się publiczności na Nowych Horyzontach, która nagrodziła go rzęsistymi brawami, to już prawie rok temu. No i jeśli się Państwu spodoba, to namawiam do tego, żeby potem taką właśnie wieść o tym filmie dalej nieść. Film od piątku na polskich ekranach, więc to jest pokaz przedpremierowy. I powiem dwa słowa tylko, że Alain Guirodi, którego to jest szósty pełnometrażowy film, jest francuskim reżyserem, który jest jednym, powiedziałbym, z wielkich ekscentryków kina europejskiego obecnie. To chyba mu się należy takie miano, ponieważ jest to reżyser pracujący bardzo po swojemu, robiący filmy na pograniczu komedii, groteski, thrillera erotycznego.
Bardzo często.
Tak, to są chyba te trzy komponenty główne. W 2003 roku był jego debiut pełnometrażowy, film Bezsenność bohatera, którym jakimś cudem jest dostępny w Polsce na Apple TV. To tak tylko rzucam, że ten rzadki film jest dostępny w Polsce. Przełomem w jego karierze był Nieznajomy nad jeziorem. To był ten film, który zapewnił mu trochę szerszą dystrybucję. To już zdecydowanie był thriller erotyczny, który w Polsce także się cieszył w arthouse'ie powodzeniem. Ale przede wszystkim w jego kinie takie słowa jak tajemnica, humor, erotyzm, zaskakujący najczęściej, to są te hasła przewodnie. Więc tym filmem Guirodi wraca w swoje ulubione rejony, to znaczy do prowincjonalnej Francji, przedstawia bohaterów, którzy mają jakąś tajemnicę, zaprasza nas, żeby za tymi bohaterami podążyć, a potem jest tylko dziwniej i więcej nie powiem, bo się nie da, więc bardzo liczę na tą rozmowę po seansie.
Tak, oczywiście rozmowa będzie otwarta, więc zachęcamy do zgłaszania się i wyrażania swoich jakichś interpretacji tego, co za chwilę zobaczycie. Ja myślę, że też nie przedłużam już. Czy coś chcesz jeszcze, Michale, dodać?
Nie, absolutnie. Po prostu dobrego seansu i dobrej zabawy, bo w tym przypadku słowo zabawa jest bardzo ważne.
Zgadza się. Więc miłego seansu ode mnie też i do zobaczenia na dyskusji.
Do zobaczenia.
I jesteśmy już po seansie. Bardzo się cieszę, że zostaliście z nami na tą część dyskusyjną. Tak jak powiedziałem, rozmowa jest otwarta, więc oczywiście, jeżeli macie jakieś chęć zabrania głosu po prostu, to śmiało podnoście rękę, a my was wysłuchamy, może nawet odpowiemy, jeżeli będziemy znali odpowiedź na pytanie. Natomiast no, przechodząc do rzeczy, z nami nadal Michał Oleszczyk, autor podcastu Spoiler Master. Prawa na rozruszanie dyskusji.
Raz jeszcze.
Raz jeszcze. No właśnie, i zobaczyliśmy przed chwilą film Misericordia. Zastanawiałem się, od którego momentu tego filmu zacząć tą dyskusję. I pomyślałem sobie, że jednak ta scena, która też tak słyszałem po reakcjach sali, najbardziej wami wstrząsnęła, jakoś zdziwiła, no czyli scena zbrodni, wokół której później kręci się ten film i do której pierwsza połowa też zmierza. Więc najpierw ciebie, Michale, a później też was chciałbym zapytać, czym ta zbrodnia tutaj jest? Czy to jest po prostu morderstwo w pewnym afekcie, takie thrillerowe po prostu. Czy jest to też jakiś komentarz reżysera po prostu nad, nie wiem, wolnością, nieskrępowaną niczym poza własnym sumieniem, tak? Sytuacją, w której nie ogranicza nas nic przed niczym, no bo tutaj główny bohater unika jakichkolwiek konsekwencji tak naprawdę związanych z no, uderzeniem jednak kamieniem w głowę mężczyzny, a później zakopanie go i utrudnianie śledztwa. No generalnie wszystkie zarzuty, jakie można wymyślić, można mu postawić. On tych reperkusji jakby, reperkusje go nie dotykają, więc chciałem tutaj zapytać, po co reżyser nam przedstawia taką no jednak poniekąd kontrowersyjną rzeczywistość, tak? Myślę, też słyszałem po Nowych Horyzontach, że właśnie ta kwestia no, ciekawego podejścia do śmierci i w ogóle do przemocy na wielu zrobiła wrażenie, więc pytanie, Michał, do ciebie, jak ty to widzisz?
Tak, więc bardzo się cieszę, że państwo zostaliście. Ja widziałem ten film dzisiaj drugi raz, więc też oglądanie go już z tą wiedzą, co się wydarzy później, i mam na myśli wszystko, co się później wydarza, jest też szczególną przyjemnością, bo mam wrażenie, że w takiej sztuce prowadzenia bardzo, bardzo powolnego i też takiego cieniutkiego humoru, który się splata, no właściwie dopiero w drugiej połowie tego filmu zaczyna przychodzić taka dywidenda, że tak powiem. To wszystko, co jest bardzo pieczołowicie i tak powoli, cierpliwie ustawiane jako sytuacja, jako pewien rytm tego filmu, jako pewne powtarzalne motywy, to wszystko jest robione to z ogromną cierpliwością. Myślę, że też widz w to wchodzi z taką rosnącą ciekawością, ale mam wrażenie, że cała druga połowa tego filmu to jest takie spieniężanie tego, co wcześniej się dobrze ustawiło. To znaczy, że później te też wybuchy śmiechu, jakieś takie absurdalne sytuacje i nasz odbiorczy taka przyjemność, bo moim zdaniem to jest film, który niesie ze sobą taką przyjemność. One są tym większe, że właśnie to zostało wcześniej tak cierpliwie zasadzone. Natomiast już wracając do twojego pytania, ja myślę, że Alain Giraudy namawia nas tak naprawdę do bardzo głębokiej moralnej refleksji na wiele tematów. Myślę, że między innymi na temat naszego stosunku do kina gatunkowego, do thrillera jako takiego, bo ta śmierć oczywiście, która tutaj się pojawia jako takie główne zawiązanie akcji, ona jest i no, brutalnie pokazana i jest szokującym momentem. Wszystko, co dzieje się później, oczywiście się dzieje wokół niej, ale myślę, że Giraudy zadaje takie pytanie też o nasz stosunek do tego gatunku, jakim jest thriller. Myślę, że w wielu amerykańskich filmach akcji jesteśmy w stanie przełknąć o wiele więcej śmierci, o wiele liczniejsze trupy, które często się ścielą na ekranie bardzo prosto, prawda, kolejnymi, no, że tak powiem, gestami bohaterów i trochę nie zadajemy wtedy pytania o tą moralność, prawda, a tutaj jakby to jest ustawione w centrum, nasz stosunek do tego, czego oczekujemy, czy oczekujemy tego, że kara nastąpi na ekranie, czy nie, jak bohater też z tym poczuciem winy, do którego się przyznaje, będzie funkcjonował, czy nie. No i jeśli się uda mu uniknąć, bo to jest też, moim zdaniem, Giraudy dotyka naszego bardzo dwuznacznego stosunku do ekranowych zbrodniarzy, bo większość filmów opiera się na naszej, przychodzi mi to angielskie słowo complicity, naszym współudziale, tak? Znaczy, że my wiemy, że coś się wydarzyło i oczywiście ta część w nas, nazwijmy to porządny obywatel albo superego, oczywiście, że chce, żeby winny został postawiony przed sądem i tak dalej, ale przecież ogromna część naszego kinomańskiego serca często kibicuje złoczyńcy, żeby wyrwał się, prawda, wymiarowi sprawiedliwości. Jest ogromna ilość takich filmów, które na tym się opierają i które prowadzą z nami taką amoralną grę. I moim zdaniem, już kończąc tą pierwszą część odpowiedzi, Giraudy tutaj rozstawia to jak takiego pasjansa, jaką po prostu taką grę, i każe nam się cały czas pytać, gdzie my w tym jesteśmy jako widzowie i gdzie jest nasze oczekiwanie, gdzie jest nasza moralna ocena. I oczywiście to, co mnie tutaj naprawdę no, interesuje, jakoś porusza wręcz, to jest to, że Giraudy na naszych oczach wskrzesza już trochę zapomnianą tradycję, jaką jest taka powiedziałbym, amoralna czarna komedia. Ja tutaj odwołam się do przykładów już przysypanych kurzem, ale dla kinomanów żywych, myślę o brytyjskich komediach na przykład, takich jak Szlachectwo zobowiązuje z lat 40., prawda, gdzie główny bohater radośnie morduje kolejnych członków własnej rodziny po to, żeby w końcu dorwać się do tytułu szlacheckiego. Jak zabić starszą panią, tytuł już sam w sobie sugeruje, prawda, pewną zabawę, czy Kłopoty z Harem, film Alfreda Hitchcocka, który cały jest zbudowany, właściwie on jest bardzo podobny, ja się nie natknąłem na wywiadach z Girodim na to, żeby on na ten film wskazywał, ale jak Państwo obejrzycie ten film, na pewno też trochę osób go zna, to jest wręcz hołd dla tamtego filmu, bo w Kłopotach z Harem mamy jesienne Vermont, mamy trupa, którego widzimy na początku, przysypanego liśćmi i mamy społeczność, miasteczko, która w zasadzie trochę się cieszy z tego, że Harry już nie żyje, prawda, bo ta jego śmierć rozwiązuje dużo problemów, Harry był bardzo niedobrym człowiekiem i jakby, już nie będę tego rozwijał, ale Hitchcock i duch Hitchcocka, który przypomnijmy też wielokrotnie nas namawiał, prawda, do jakiejś takiej, no przynajmniej moralnej ambiwalencji, on się też unosi nad tym filmem, więc tutaj może na tym skończę tą pierwszą odpowiedź.
Mhm, jasne. Czy ktoś z was chciałby się, ja może będę w ogóle chodzić, ostatnio siedzieliśmy w dwójkę, więc teraz ja będę mobilny, a Michał będzie siedzący.
Więc pierwsze, co chciałam powiedzieć, to on nie unikł kary, bo jego karą jest to, że siedzi we więzieniu własnej głowy. I tak naprawdę to jest moim zdaniem no, trudniejsze do dźwignięcia niż stanięcie przed sądem, tak? Druga sprawa jest taka, że ja się bardzo długo zastanawiałam, czy ksiądz też nie jest tutaj bez winy, bo tak naprawdę film kończy się tym, że my nie wiemy, co on na tym cmentarzu robił. Nie wiemy tego. I szczerze mówiąc, czułam od początku, że on już wie, bardzo wcześnie wie o tej zbrodni. I cały czas się zastanawiałam, czy smardze rosną lepiej na glebie z hemoglobiną.
Tak, te smardze tutaj są prawie jak z Mickiewicza czy Słowackiego, prawda? Rosną wysoko, tak jak pan leży głęboko. Nie pamiętam już, w którym to było poemacie. Ja myślę, że ten ksiądz oczywiście jest bardzo ważną postacią z wielu powodów, ale myślę, że Girodi na początku filmu daje nam trochę taką wskazówkę pewną, a przynajmniej no, warto się wsłuchać w to kazanie, które on wygłasza nad grobem, bo on jakby mocno przypomina taką, no, fundamentalnie chrześcijańską zasadę, że śmierć nie jest końcem, prawda? Więc jakby jeżeli śmierć nie jest końcem, już teraz nie chcę wchodzić w teologiczne dysputy i tak dalej, ale no, on mówi wprost na początku o tym zmarłym piekarzu, teraz zapominam jego imienia, że on nadal was kocha, bo on nadal jest. I w pewnym sensie to, że Vincent nie żyje, tutaj znowu wypowiadam to w tonie warunkowym, tak? No, on żyje, tylko już inaczej. Tak? Tutaj może się zatrzymam i zobaczymy jeszcze, co z tego wyniknie.
Czy ktoś do tego wątku by chciał jeszcze? Jasne. W ogóle ten ksiądz jeszcze tak sobie dorzucę od razu idąc, że on dla mnie w ogóle wiedział od samego początku, zanim się zbrodnia dokonała.
Okej, ja może nie do tego wątku, ale ja sobie jakoś ustawiłem tę interpretację filmu już na początku, bo bardzo mi się skojarzył z tą sztuką. To ona jest tak, to na wsi chyba po polsku funkcjonuje, ja ją widziałem w teatrze, ale też widziałem tę wersję w reżyserii Dolana, to po prostu było Tom. I to jakby bardzo mi się ustawiło już na początku, bo jest również wjazd bohatera, który jest z miasta na pogrzeb. Również jakby on nagle jest w rodzinie przyjęty, ale w sumie nie wiadomo dlaczego, a z drugiej strony pojawia się jakiś duży homoerotyzm, taki właśnie pod podszewką. Oczywiście tutaj w tym filmie on jakby eskaluje w trochę innym kierunku niż w sztuce, bo tam jest bardzo rozegrane na uległości i dominacji. Tylko, że właśnie i tam nie wiadomo, dlaczego on zostaje i dlaczego on chce zostać, mimo że z drugiej strony wiemy, że to jest jakoś pociągające, niebezpieczne, bo tam bardzo już właśnie do takiej przemocowej relacji dochodzi. A tutaj jakby też jest podobnie, nie wiadomo, dlaczego on w sumie chce zostać tutaj, tak na dłużej. I tak sobie pomyślałem, że to byłaby taka wersja Toma na wsi, tylko w momencie, kiedy po prostu on na początku, znaczy na początku, w pewnym momencie filmu zabija tego jakby głównego swojego prześladowcę, ale też człowieka, z którym łączyła go zdecydowanie właśnie jakaś homoerotyczna więź. I tak się tym wiem, jakbym oglądał właśnie Toma na wsi, tylko w takiej wersji, co by było, gdyby Tom nie był, gdyby Tom jakby się nie dał, tak, bo Tom akurat wyjeżdża na końcu, więc jakby też się nie daje i jest to bardziej pozytywne zakończenie. A tutaj jakby ciekawe jest to, że jak się spojrzy na to, że w sumie później te wszyscy go pragną w jakiś sposób, tego naszego bohatera już tutaj w Misericordii. Tylko że każdy jest tak, że jakby wcale życie takiego, bo jeżeli Jeremy byłby Tomem, to nie byłoby łatwiejsze, dlatego że wszędzie ta jakby, jeżeli uznamy, że to będzie jakoś takie, nie wiem, metafora homofobii czy jakichś, nie wiem, zakazów społecznych, to wtedy to wszędzie jakby mamy nawet policję, która niby bada zbrodnie, ale w sumie to bada, co on robił i z kim. Tutaj ten ksiądz też ma pomysł na jego życie, żeby było no takie, że on po prostu z nim będzie spędzał to życie, nawet jeżeli na to nie ma ochoty. I mamy matkę, która w sumie nie wiadomo, czy ona chce, żeby on był jej synem, czy tym mężem zmarłym. On też nosi bardzo te ubrania, więc w sumie wchodzi w tą rolę bardzo szybko, w sensie te po mężu. A on sam też jakby pragnie tego, czegoś od niej, nie wiemy do końca czego. A ona go jakby tak wraca, przynajmniej no to już w ostatniej scenie totalnie, do takiego stanu z dorastania, czyli po prostu, że ona go kontroluje i staje się jakoś jego matką, więc tak to sobie jakoś ja poustawiałem w głowie i mniej o tej zbrodni tak stricte, tylko bardziej może właśnie na tym poziomie symbolicznym to odczytywałem. Mhm.
To bardzo mi się podoba też to skojarzenie z Dolanem i w ogóle ta, bo tutaj można by rozrysować jakiś taki wykres, prawda, tych psychoseksualnych relacji. On rzeczywiście, ten Jeremy, tak, stoi w centrum, mroczny przedmiot pożądania, jakby powiedział Buñuel, wszyscy jego pragną, prawda, i teraz pytanie właśnie, jak on się porusza, ale dla mnie to jest bardzo ciekawy portret i wcale paradoksalnie, bo wiadomo, no to jest film jednak z takim no, surrealistycznym sercem, tak, tam gdzieś bije to serce trochę buñuelowskie, sam Girodi się przyznaje do tych fascynacji właśnie Buñuelem, Girodi jest też wielkim fanem Davida Lyncha, w ogóle jak prawdziwy surrealista, Girodi też jest wielkim fanem snów jako takich. On mówi w wywiadach, że udany dzień dla niego to jest taki, po pierwsze mówi, że pamięta wszystkie swoje sny i że zaczyna często dzień właśnie od spisywania swoich snów i że dla niego to śnienie to jest jedno wielkie źródło inspiracji, a drugim źródłem inspiracji, to jest ważne, jak się zna inne te filmy, to jest francuski pejzaż. To jest bardzo istotne. I właściwie w każdym jego filmie, czy to jest Nieznajomy nad jeziorem, czy taki mniej znany film Król ucieczek, czy ten pierwszy film, właśnie o którym tu wspominałem we wstępie, Bezsenność bohatera, francuski pejzaż i przede wszystkim ten prowincjonalny jest organiczną częścią tego wszystkiego. Znaczy tutaj ten las, prawda? Ostatnio mieliśmy w ogóle dużo filmów francuskich, które się działy w lasach. Ozona, prawda? Kiedy nadejdzie jesień, Mała mama.
Wcześniej Albert Serra, Liberté.
Albert Serra i tutaj on jest jako koproducent swoją tak, drogą, tak. Właśnie Serra. Oni się, myślę, świetnie rozumieją. Mają podobne poczucie humoru. I tylko zmierzam do tego, że ten francuski pejzaż z jednej strony, taki prawie dokumentalnie obserwowany, jego ogromne zainteresowanie właśnie klasą robotniczą, prawda, lokalnymi farmerami. Jego filmy zawsze się dzieją w tym bardzo realistycznie przedstawionym milieu, że tak powiem, z francuska. A z drugiej strony właśnie ten surrealistyczny komponent, czyli właśnie coś z poetyki snu, może jakiegoś powracającego koszmaru, snu erotycznego, bo jego filmy często są bardzo dosłowne w pokazywaniu seksualności. Tutaj to jest wszystko pod spodem, prawda? My się cały czas spodziewamy, że coś może się wydarzyć, ale się de facto nie wydarza.
Film
ale
familijny mu wyszedł w pewnym
tak,
sensie.
Tak, to jest jego najbardziej taki, że tak powiem, bez ograniczeń film. ale on ma filmy jak najbardziej od lat 18, właśnie tak jak Nieznajomy nad jeziorem, czy W pionie, tak, to inny jego film, jest też taką bardzo odważną sceną erotyczną, więc zmierzam do tego, żeby tu połączyć może te nitki i powiedzieć, że ten film jest dla mnie, moim zdaniem, jest też bardzo silnie o prowincji jako takiej, o prowincji jako o stanie umysłu. On sam, Girodi, jest z takiego prowincjonalnego miasteczka i on mówi w wywiadach, też to warto podkreślić, że jego zdaniem, i on, co więcej, on mieszka w takim małym mieście, tak? On jakby nigdy na stałe nie wyjechał do dużego miasta. I on mówi, że jego fascynują te małe społeczności francuskie i w ogóle małe społeczności, bo on mówi, że zawsze taka mała społeczność to jest miejsce, w które tylko pozornie, to już nawet nie chodzi tylko o to, że ono pozornie wygląda idyllicznie, tylko on mówi o tym w wywiadach, że jakby jest ogromna ilość skrywanych sekretów, ale też on mówi, jest ogromna ilość takiego przyzwolenia na te sekrety, to znaczy to, że każdy w takiej społeczności wie, że inni też je mają, prawda? Więc jakby ten film jest trochę o tym, że tutaj to takie, w pewnym sensie akceptacja do tego, że tym spoiwem jest to pożądanie, no bo właściwie te nitki tego pożądania tutaj wszystkich jakoś tam oplatają, a ksiądz mówi wprost, jakie jest przesłanie filmu, prawda? Nie należy lekceważyć siły pożądania, on jest jak taki magnes tutaj, który trzyma ich wszystkich razem. To jest moim zdaniem bardzo głęboka myśl właśnie o takich małych społecznościach, które on tutaj portretuje i z miłością, ale też ze świadomością tego, że jak w Blue Velvet trochę, tak, tam pod spodem bije coś innego, no jakaś taka inna energia.
Mhm, jasne. Czy ktoś by chciał jeszcze? To tylko wątku jasne.
Nie wiem, czy to jest wątku, ale tak rzuca mi się w tym filmie nie tylko rozgraniczenie zwykle jest na przemoc oraz na samomorderstwo, które jest trochę inaczej traktowane, bo przemoc jest prywatna, a morderstwo robi się sprawą publiczną. I właśnie zwróciłem uwagę na stosunek państwa do tego, do przemocy i do morderstwa, bo państwo jest tutaj utożsamiane, znaczy reprezentowane przez policjantkę i policjanta, którzy coś robią, ale tak, sorry, że, ale chcę to wysłowić. Czuję, że ta wina, która na niego spada, jest głównie indukowana tym, że państwo coś od niego chce, a tak właściwie to bez, gdyby nie było tych dwóch policjantów, to byłoby spoko dla tego mordercy i dla reszty właściwie też. Więc gdyby to przenieść z Francji prawie współczesnej do przedpaństwowych organizacji typu to samo miejsce 5000 lat temu, gdzie byli już rolnicy, a nie było jeszcze państwa, to właściwie wszyscy byliby szczęśliwi.
To ja powiem, że częściowo się zgodzę, częściowo. Moim zdaniem jeszcze zanim ci policjanci się pojawiają, to on już przeżywa jakąś wewnętrzną rozterkę. Także tutaj się nie do końca zgodzę, ale zgodzę się z tym, że Girodi tak kręci te filmy, że czas jest w nich trochę zawieszony, to znaczy to mogłoby się dziać dzisiaj, ale to mogłoby się dziać równie dobrze 20 lat temu. Nie mamy tu zbyt wielu nowoczesnych, prawda, nie wiem, urządzeń, komórek, ale u niego to idzie jeszcze dalej, no połowa filmu dzieje się w lesie. Ten film, ten las wyglądałby tak samo 50 lat temu i 100 lat temu.
I 5000 też.
I 5000 lat temu i on, co więcej, cały film zaczyna się tą długą jazdą kamery przyczepionej do samochodu. Swoją drogą dokładnie tak samo zaczyna się film W pionie, czyli jakby on z nami wjeżdża w ten świat i my widzimy, prawda, tą krainę. To jest region Auvergne, tak? Czyli to jest też znany z tego region, że to jest kraina uśpionych wulkanów. Tak? Zresztą widzimy, jaki to jest bardzo zróżnicowany teren. I uśpiony wulkan to w ogóle jest jakby też metafora tego filmu, że tam pod spodem coś jest. I chodzi mi o to, że on wybiera takie miejsca, w których właśnie funkcjonuje porządek sprzed setek lat. jego wczesne filmy, takie jeszcze średniometrażowe, no 50-minutowe, a zwłaszcza jeden, który nazywa się Słońce dla łajdaków, tak to jest chyba tłumaczone, dzieje się w całości na polach i łąkach, tak? Gdzieś tam w Prowansji. Nie widzimy ani jednego budynku, który by nam pozwolił się zorientować w czasie. Poza tym, że bohaterowie mają w miarę współczesne stroje, ale gdyby tak spisać listę zawodów, jakie widzimy u Girodiego w ogóle w kinie, to są pasterze, piekarze, prawda?
Rolnicy. Detektyw, są, no zawsze jakaś
detektyw,
policja była, tak?
Ksiądz, ktoś, kto właśnie uprawia ziemię. To są takie no, archetypiczne zawody, prawda? Tutaj już nie mówię, że nie ma komputerów, tutaj po prostu to jest świat właśnie z takiej no, archetypicznej bajki, więc myślę, że on próbuje opowiadać jakieś takie bardzo pokręcone często moralitety. Ten film i tak uważam, jak na Girodiego, jest dosyć mainstreamowy. A jak teraz kwestia tego, jak opowiedzieć ten film, tak? Ja zacząłem od tego, jak zareklamować taki film, jak państwu opowiedzieć o nim znajomym, tak? No pójdź, bo co? Bo to jest bardzo dobry film, okej, okay, ale jak opisać to doświadczenie, tak? Do czego ten film w ogóle przyrównać? Więc tak samo zresztą w tym Nieznajomym nad jeziorem, który był takim w sumie no, queerowym thrillerem erotycznym, to się wszystko działo nad jeziorem, pośród skał, w krzakach, tak? Jedyne co, bohaterowie byli nadzy przez większość filmu, jedyne co pokazywało, że to jest w ogóle dzisiaj, no to były samochody stojące na parkingu. Także on tworzy bardzo konsekwentnie ten wizualny świat, mam wrażenie.
Tutaj, ale też bardzo, bardzo ciekawe są te wątki współczesne, które wrzuca Girodi do swoich filmów. Tutaj mnie bardzo, bardzo mi się podobało imię syna, no, imię wnuczka głównej bohaterki, tak powiem, Kilian. No, on nie bez powodu się nazywa Kilian. Myślę, że to jest on od Mbappé na pewno wzięte. Też ta kwestia piłki nożnej, tak? Że raz jest piłka nożna, raz sumo, że ten sport jednak się w domu ogląda, byle co po prostu, żeby jakoś zapchać ten ekran telewizora. Natomiast to już nie dotyczy współczesności czy czasów, o których Girodi opowiada, ale to jest coś, co się w jego twórczości często pojawia, a w tym filmie wydaje mi się, że najciekawiej zostało rozwinięte, czyli ta kwestia chodzenia, jakiegoś takiego włóczenia się po okolicy w Nieznajomym nad jeziorem. No oczywiście ten akt włóczęgi służy temu, żeby znaleźć sprawcę, znaleźć morderstwo, wytropić i tak dalej. Natomiast tutaj, szczerze mówiąc, nadal nie wiem, myślę o tym jeszcze, do czego to chodzenie tutaj służy, bo główny bohater no, raczej nie wsiada do samochodu. Jeżeli już, to po tym wejściu do samochodu dzieje się coś złego. Oczywiście do naszej miejscowości przyjeżdża autem, ale później, no choćby miał iść 4 godziny, to pójdzie z buta wytrwale. I w kinie francuskim oczywiście tych takich flanerów jest bardzo wiele, natomiast tutaj mamy to doświadczenie bardziej prowincji niż miasta i obcowanie z szumem, z wiatrem, deszczem, wilgocią, grzybami, liśćmi i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, jak Girodi, no właśnie, jest w pewnym sensie takim wiejskim flanerem. On czuje się dobrze, wchodząc z kamerą w miejsca potencjalnie puste i naturalne, a wydobywa z nich no, krajobraz, moim zdaniem, czasami równie kakofoniczny, co industrialne przestrzenie Lyncha właśnie, już się trzymając tego twojego porównania.
Tak, to chodzenie jest bardzo ważne u Girodiego. Flaner to jedno skojarzenie, ale flaner to też świecka wersja pielgrzyma po prostu, bo pielgrzym szeroko tutaj to ujmuje. Idzie po to, żeby coś znaleźć, też idzie po to, żeby... No, sama droga jest znaczeniem. I bohaterowie Girodiego bardzo dużo chodzą, bardzo dużo biegają. W cały film Król ucieczek jest właśnie o ciągłej ucieczce. Już teraz nie będę streszczał tego filmu, ale tam są takie rozbudowane sekwencje tych ucieczek przez pola, przez lasy. I można by spokojnie stworzyć jakiś taki wizualny esej, który by spinał ze sobą tych wszystkich właśnie ciągle chodzących bohaterów. No to pytanie, dlaczego u Girodiego cały czas chodzą? Bo może bardzo potrzebują czegoś albo kogoś znaleźć. Girodi jest mistrzem, uważam, na skalę światową nagłego pojawienia się jakiejś postaci w scenie, tak? To znaczy, to już państwo też dzisiaj na to świetnie reagowaliście. Te wszystkie ujęcia czy kontrujęcia, które ujawniają, że tu jest ktoś jeszcze, prawda? Albo te nagłe wychylenia się zza węgła, prawda? Kogoś, kogo się nie spodziewaliśmy. On to doprowadził do perfekcji już w Nieznajomym nad jeziorem, gdzie to często miało też charakter erotyczny, prawda? Bo to było wszystko w takiej cruisingowej scenerii. Ale tutaj no to ma charakter i komediowy, ale też uważam duże słowo, ale filozoficzny, bo to jest właśnie o tym, że ci ludzie ciążą ku sobie po prostu, tak, z jakiegoś powodu, może erotycznego, a może po prostu dlatego, żeby przełamać tą samotność, może dlatego, że jak ktoś jest winny, to też chce wyrzucić z siebie tą winę i ciągnie do innych ludzi. Mnie ten film się bardzo kojarzy z takim, nie wiem, też z dramaturgią Mrożka na przykład, tak, to jest taki świat, trochę w cudzysłowie, w którym ci bohaterowie, nie wiem, Mrożek, Beckett, takie nazwiska mi przychodzą do głowy.
To ja jeszcze, idąc z polskimi, Dumała. Ederli, też bardzo, bardzo podobny obraz, też jesienny taki. Natomiast może ktoś z Państwa by się chciał... O, dwa głosy, super, to pójdę po kolei.
No właśnie, jak już Michał wspomniałeś o Ederli, to ja wspomnę o ojcu albo dziadku Ederli, czyli o Salcie Konwickiego, z którymi się ten film bardzo kojarzył. No i zastanawiam się właśnie ta kwestia jakiejś umowności tego świata, tak jak w Salcie, tak? Czyli, że z jednej strony można to czytać jako, nie wiem, portret jakiegoś takiego, nie wiem, symbolicznej zbiorowości, tak? Tam mamy taką symboliczną polską zbiorowość, no ale też można to czytać właśnie w takim zawieszeniu, w takim nawiasie. I też podobna jest ta taka atmosfera widmowości, czyli że na ile to wszystko tak naprawdę istnieje, ponieważ no właśnie ten motyw tego nagłego pojawiania się. Ja tak się ostatnio składa, że właśnie też nawiązuję do Salta, ponieważ ostatnio przeczytałem Sennik współczesny Konwickiego, czyli tę powiedzmy literacką wersję, literacki pierwowzór. No i ta książka ma to do siebie, że właśnie tam też bohaterowie cały czas objawiają się znienacka. Oni dosłownie jak bańka mydlana po prostu pojawiają się i znikają, tak z mgieł się wynurzają, w ogóle jakby się materializowali na potrzeby jakiejś sceny. I tak samo to działa tutaj, tylko że ta różnica byłaby głównie taka, że tam można powiedzieć, że to jest wszystko podporządkowane jakoś głównemu bohaterowi, a tutaj jednak chyba tego się tak nie da zobrazować, że jednak chyba ten świat istnieje poza nim, że to nie jest tylko on właśnie, chociażby ta natura, no ona ewidentnie istnieje też jakoś ponad nim, tak? I to też jest taki świat, który, w którym się on się trochę zatapia i to też jest znowu jakaś no, różnica z tym Konwickim, gdzie no tamten bohater z tego świata ucieka, tak? A tutaj to zakończenie, które mi się chyba najbardziej podobało i mną osobiście bardzo wstrząsnęło, to jest to takie bierne poddanie się, tak? I ono mi się znowu skojarzyło, to jest bardzo odległe skojarzenie, tak? Ale z Sanatorium pod Klepsydrą Hasa. I to jest, ponieważ tam, no też mamy bohatera, który przyjeżdża, który błąka się po jakimś labiryncie i na końcu w pewnym sensie ten labirynt go połyka, tak? I on teraz musi przez całą wieczność tam błądzić, tak? Wśród tych duchów. I tak samo jest tutaj, tak? To nie jest rozegrane na aż tak jakiejś fatalistycznej nucie, ale też mnie bardzo uderzyło to, że ten bohater zostaje wyssany, tak? I że czy on właściwie jeszcze jest tak naprawdę na końcu tego filmu i czym on jest?
Absolutnie. Zanim przekażemy tam dalej głos, to ja powiem, że tak, znaczy to jest film, który można czytać moim zdaniem na dwa główne sposoby. Znaczy jeden metafizyczny, a drugi taki darwinistyczny. Znaczy to jest o tym, że natura nie znosi próżni, że to miejsce, no bo film zaczyna się od śmierci tego piekarza, tak? I ostatnie ujęcie pokazuje, że miejsce piekarza zostało zajęte, prawda, po długich manewrach, ale ta kulka jakby w tym fliperze wskoczyła w to miejsce, prawda, czyli myślę o ostatniej scenie, kiedy on zajmuje miejsce tego zmarłego bohatera, że natura i to społeczeństwo nie znosi tej próżni, że to miejsce musiało być zajęte, że tam rozegrała się cały jakiś edypalny trójkąt, prawda, syn zazdrosny o matkę, no nic bardziej freudowskiego, prawda, i dosłownie jak u Freuda musi nastąpić, prawda, to morderstwo po to, żeby on to miejsce zajął. I to jest taka lektura darwinistyczno-biologiczna, ale myślę, że tam też jest jakaś taka metafizyczna wizja pod tym, że ten świat został wytrącony z kolei i my obserwujemy, jak on na nowo się układa w tych przedziwnych konfiguracjach, głównym spoiwem jest to pożądanie ludzi ku sobie, ale jednak chodzi o to, że koniec końców musi się wyłonić jakiś nowy porządek. To jest ciekawe, bo dzisiaj jadąc tutaj myślałem też o Salcie właśnie, to jest bardzo fajne skojarzenie. Myślałem też o filmie Sublokator Janusza Majewskiego, który też ma podobne cechy. Bardzo dziękuję.
To ja chciałem dorzucić taką inną perspektywę odczytania jako dodatkowy kawałek odczytania i muszę powiedzieć coś, co mi się ciśnie na usta. Nie mam takich doświadczeń z matką kolegi, nie mam z proboszczem, ale mam doświadczenie powrotu do małego miasta po latach i to doświadczenie takiego zaskakującej erupcji emocji, które wiążą się z tym, że człowiek wraca do przeszłości i konfrontuje się z tym światem kolegów, właśnie otoczenia, które gdzieś tam z dzieciństwa, z młodości się pamięta. Tutaj ten bohater, no, on zostaje wessany w tą całą sytuację. Coś go w tym fascynuje, coś go szokuje czy doprowadza do wściekłości, która objawia się tym, czy której efektem jest to morderstwo. Ale później cała ta społeczność, którą widzimy tu przez kilka osób, no jednak wciąga go, wsysa, jakoś osacza. Ci ludzie ciągle na niego patrzą, ciągle pojawiają się znikąd, śledzą każdy jego ruch, każdy jego krok. I to jest... moje doświadczenie jest takie, że małe społeczności są takie trochę jak puszka Pandory. Jak wracasz tam po latach i zaczynasz w tym grzebać, to one cię mogą przytłoczyć właśnie i jakąś taką paradoksalną złożonością i prostotą tego, co się tam dzieje. Czytam to też trochę w oderwaniu od tych wątków erotycznych, które tutaj są bardzo, bardzo silne, ale właśnie przez pryzmat powrotu do czasu młodości i patrzenia na to świeżym okiem i jakiejś takiej niemożności wyrwania się z toksyczności tych sytuacji, no bo w sumie zostaje w tym świecie, poddaje się tej kobiecie. No, jakoś tak chciałem się taką myślą podzielić.
To ja tylko podbiję to tym, że właśnie u Girodiego często pojawiają się ta figura tych policjantów, którzy dosłownie wchodzą ludziom do sypialni, dosłownie. W tym filmie to jest dosłowne. I tak samo to jest dosłowne w filmie Król Ucieczek, gdzie też jest taki detektyw, który cały czas dosłownie wchodzi ludziom do sypialni. To jest bardzo podobnie od pewnego momentu, przynajmniej w Nieznajomym nad jeziorem. Więc tylko podbijam, że tak, ta społeczność i ci policjanci i wszyscy oni też sobie roszczą trochę prawo na zasadzie, no ty jesteś nasz, więc my musimy wiedzieć, co u ciebie.
Ale prawda? Też musimy cię traktować po naszemu, tak, jakby, bo to się ze sobą łączy. Natomiast to co mnie ciekawi jakby w tym, co przed chwilą zostało powiedziane, to jest to, że zazwyczaj te wszystkie opowieści właśnie o powrocie do REM, tak, w skrócie tak naprawdę, dotyczą trudów tego powrotu i trudów odnalezienia się z powrotem w miejscu, które kojarzy nam się z zupełnie innymi rzeczami. A tutaj moim zdaniem tych negatywnych emocji u bohatera początkowo nie ma. On się cieszy, że został i cieszy się, że zostanie, cieszy się na przyszłość, jaką w tym miejscu będzie dalej miał. W końcu zabija, tak? Zabija i zostaje w tym mieście w pewnym sensie, tak? Tutaj reinterpretując tytuł Mariusza Wilczyńskiego, tak? Ale to jest jednak dla mnie trochę inne postawienie tego tematu niż zawsze. Właśnie bez tego ciężaru i z jakąś taką nadzieją związaną z powrotem na łono, tak? W pewnym sensie to dosłowne.
Chyba dosłownym.
Tak,
właśnie
tak.
Chciałem powiedzieć, chyba dosłownym. Tak, to pełna zgoda. Zresztą myślę, że znaczy państwo też, polscy widzowie, w ogóle to jest dziwne, że ten bardzo, bardzo ekscentryczny twórca, który tworzy raczej trudne filmy, 6 pełnych metraży, a jednak 4 z nich trafiły na polskie ekrany. To jest już 4, który trafia, bo na polskie ekrany trafił Nieznajomy nad jeziorem, potem trafiło w Pionie, który miał jakąś mikroskopijną publiczność, uważam, że to jest też najtrudniejszy jego film. Potem był na polskich ekranach film, trzeba powiedzieć ten polski tytuł, Biegacz, dziwka, Arab, mąż, bo pod takim tytułem wszedł. To nie był tytuł oryginalny tego filmu. Taki zwiastujący trochę taką farsę, chociaż no, trochę nią był. ale to był film, w którym on, Girodi, podejmował bardzo wprost temat islamofobii, prawda, we Francji. I to był jego taki najbardziej doraźny film, taki, który bardzo wyraźnie się rozgrywał właśnie w przestrzeni miejskiej, Clermont-Ferrand, średniego miasta, ale jednak. I uważam, że to też jego najsłabszy film, taki, gdzie on się tak bardzo zanurzył w tą doraźność, nagle ten świat się stał bardzo dosłowny, taki tu i teraz właśnie bardzo rozpoznawalny i jego kino na tym, mam wrażenie, dużo straciło. Oczywiście tej perwersji tam dużo było, tam była w ogóle scena erotyczna w konfesjonale, to już inna rzecz, a propos tej sceny w konfesjonale tutaj, która jest dosyć niezwykła. No i może tutaj się zatrzymam, ale jeszcze tylko dorzucę takie skojarzenie. Wiele lat temu był film wedle powieści Georgesa Bernanosa pod tytułem Pod słońcem szatana, zresztą film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. To był film Pialata, gdzie była postać księdza grana przez Gerarda Depardieu, który jakby bardziej wierzył w diabła niż w Boga, tak mówiąc najkrócej. Jego ta realność grzechu go bardziej przekonywała niż jakiekolwiek możliwość zbawienia. I mam wrażenie, że ten film trochę też rozmawia z tą taką całą tradycją francuskiego kina katolickiego. Bresson, Dziennik wiejskiego proboszcza właśnie pod słońcem szatana, że tutaj też jest jakaś taka trochę teologiczna rozmowa pod tym wszystkim. No.
O, jest kolejna ręka w górze.
No, dla mnie super, bo też ten film jakoś podważa albo zadaje pytania o to, co jest dobro, a co jest zło. Począwszy od, nie wiem, właśnie zbrodni i tego, czy my faktycznie uważamy, że kara i złapanie złoczyńcy i wrzucenie go do więzienia może cokolwiek zmienić i przynieść dobrego i czy to jest faktycznie, czy zbrodnia w takim afekcie jakby w porównaniu do tych zbrodni, do tej współczesnej moralności, w której właśnie zwracam na nic uwagi. Ja wiem, że to było bardzo bezpośrednio też powiedziane, ale jakoś mnie to ujęło, jak my to czujemy, nie? W sensie te zbrodnie takie z wyrachowania, a tą w afekcie, plus jeszcze ten ksiądz i to, że nie wiem, no wydaje mi się, że pożądanie księdza do mężczyzn jakoś na pierwszy rzut wydaje nam się czymś złym. Tutaj to trochę było odwrócone, w sensie to tam nie było właśnie nic gorszącego tak naprawdę w tym, przynajmniej dla mnie. I tak, no i jeszcze plus mamy właśnie to miłosierdzie. Przepotężnie dobry film o tym, tak, zadając sobie pytanie o tym, co jest dobro, co jest zło i czym faktycznie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie.
Cieszę się, że pani wymieniła to słowo miłosierdzie, bo nie mogło go zabraknąć w tej rozmowie, a jakoś myśmy go nie wymienili, bo to jest tytuł tego filmu. Właśnie Misericordia to jest miłosierdzie, to jest dosłownie, bo miserere to jest żałować, ale w sensie być, litować się nad, a cor to jest serce, więc to jest serce litujące się, dosłownie, to jest miłosierdzie. I jakoś bardzo w tych materiałach prasowych, które są o tym filmie w Polsce, wybija się to, że Misericordia to też jest rodzaj sztyletu, który służył chyba w wiekach średnich do zadania śmierci z litości.
Ale to chyba w jakiejś grze teraz komputerowej się pojawiło.
A, i to teraz powróciło,
tak? Mi się wydaje, bo nawet jak się wpisuje tytuł tego filmu, to wyskakują ikonki z gier z tym sztyletem konkretnym.
Okej, okay. Bo to mnie o tyle zdziwiło, wiedziałem to wcześniej, że tak było, że to właśnie chodziło o tą śmierć z litości, kiedy na polu bitwy, prawda, ktoś konał, to tą misericordią się zadawało tę śmierć. Ale to jest interesujące, że w ani jednym z wywiadów z Girodim tego nie znalazłem. On jednak mówi często właśnie o tym znaczeniu jako miłosierdzie po prostu. No i w pewnym sensie to, co ten ksiądz robi w tym filmie, czyli on jakby, no, krótko mówiąc, dokłada starań, żeby kara ominęła naszego bohatera. To jest ta prowokacja moralna, czy to jest tak miłosierdzia, prawda? Jakby to już zostawiam, bo to można pewnie długo o tym rozmawiać, ale dobrze, że to się pojawiło, no bo to jest po prostu w tytule filmu.
Mhm. Czy ktoś by chciał jeszcze z Państwa zabrać głos albo zadać jakieś pytanie odnośnie tego filmu? Jeżeli nie, o dobra, jest jeszcze jedno, dobra.
Ja jeszcze Chciałem się podzielić skojarzeniem, które miałem w trakcie seansu, teraz dosłownie w tym momencie mi się przypomniało, czyli skojarzenie z Dumontem, zwłaszcza jego, z jego wczesnymi filmami, Życie Jezusa na przykład, czyli znowu też taka metafizyczna francuska prowincja. Pytanie, bo nie mam tej wiedzy, czy Girdi na przykład odwoływał się do Dumonta kiedyś w jakichś wywiadach. I faktycznie, czy mam słuszną intuicję, że coś ich może łączyć, bo wydaje mi się, że tak, aczkolwiek jednak chyba Girodi jest większym zgrywusem mimo wszystko, znaczy wiadomo, Dumont teraz też jest zgrywusem, ale w czasach życia Jezusa absolutnie nie był i był bardzo na serio. Stąd jest, i to też jest to, że on tam był dużo, że Dumont był dużo właśnie bardziej jakimś takim niejednoznacznym moralistą, a tutaj ja cały czas nie jestem przekonany do jakiegoś takiej moralitetowej wizji tego filmu, bo ja mam poczucie, że to jest tak, że to mogłaby być zbrodnia i kara, ale on gdzieś za bardzo mruga okiem, żebym ja do końca uwierzył, że on to mówi na serio.
Cieszę się, że też ten głos się pojawił, bo ja też nie nazwałbym tego filmu moralitetem. Odpowiadając na pytanie, Dumont się pojawia często, zauważyłem w esejach o Girodim, często jest rzeczywiście zestawiany. Także ten film Ludzkość z 2001 roku był przywoływany. Ja nie natknąłem się, ale oczywiście nie czytałem wszystkiego, ale nie natknąłem się, żeby akurat Girodi o tym mówił, ale dużo osób to zauważa. Ja też chcę podkreślić, że ja uważam, że to nie jest moralitet, bo ja uważam, że to jest moralna prowokacja, czarna komedia, być może komedia amoralna. Jest też taka tradycja. Mówię, bardziej w kluczu Hitchcocka, Buñuela. Zwrócę uwagę, i tu już ostatnie zdanie daję głos, że film w zasadzie zapięty pod szyję, z wyjątkiem może dwóch ujęć, tak, który cały się rozgrywa przy stolikach, przy grzybobraniu, w lesie. Film jest absolutnie, prawda, tutaj taki no, uładzony, a jednocześnie jest tak opowiedziany i zabiera nas w tak kolejne spiralne kręgi bardzo skomplikowanych moralnych pytań, że naprawdę to pokrewieństwo z Buñuelem wydaje mi się bardzo głębokie, bo jeśli by to zestawić, nie wiem, z Drogą Mleczną, z Mrocznym Przedmiotem Pożądania, z Dyskretnym Urokiem Burżuazji, czy nawet Widmem Wolności, to mi się wydaje, że mówimy o tej lidze i o tej rodzaju też takiej moralnej prowokacji, na pewno nie moralnej lekcji, ale raczej moralnego pytania.
I ta wypowiedź, która przed chwilą mnie trochę zachęciła, żeby się wypowiedzieć, bo to co mówiłeś o tym dziedzictwie, które jest przed tym filmem, to znaczy ten Buñuel z jednej strony, moim zdaniem ja też go bardzo mocno czułem, chociaż mam wrażenie, że to jest taki właśnie przewrotny Buñuel, który trochę pozbawia Buñuela, esencji Buñuela, bo dla mnie to jest taki film, w którym faktycznie ta moralność jest jednak dość cynicznie potraktowana i raczej to jest taki film, gdzie to pożądanie sprawia, że jednak ono staje się ważniejsze od wszystkiego innego i w jakiś sposób te reguły moralne jakby układają się pod to i one są jakimś rodzajem gry tak naprawdę, którą się prowadzi i to jest ciekawe, też miałem to skojarzenie z Dumontem, natomiast jest dla mnie ciekawe to, jak bardzo Girodi idzie, jakby próbuje podjąć pewne dziedzictwo francuskiego kina, poruszając pewne tematy, które były wcześniej, czyli z jednej strony u Bressona, a z drugiej strony właśnie u Pielata. I mam wrażenie, że ciekawie bardzo się Misericordie ogląda w zestawieniu akurat nie z tym bardzo wczesnym Dumontem, tylko z Poza Szatanem, czyli filmem, który najbardziej wprost do Pielata się odwoływał. I bardzo mnóstwo jest motywów, które łączą te dwa filmy i Poza Szatanem i Misericordie, plus właśnie to, że gdzieś do tego Pielata nawiązują i do Bressona jeszcze wcześniej. Natomiast to jest ciekawe, że ten Dumont z tym swoim ateistycznym katolicyzmem, jak pokazuje tą francuską prowincję, to są jakby obydwa filmy, czy obydwie wizje świata są w jakiś sposób niemetafizyczne, ale jednocześnie jakby patrzą na te ślady dawnej metafizyki w sposób zupełnie inny. I mam wrażenie, że pod tym względem Dumont i Girodi są w przeciwstawnych miejscach zupełnie. I inaczej to wszystko pokazują. Wydaje mi się, że Dimond jest w jakimś sensie też z Grywusem, ale jest mniej cynicznym, albo przynajmniej takim, który bardziej szuka tych pozostałości metafizyki traktowanych serio. Natomiast tu jest dla mnie ciekawe to, że to jest dla mnie ten film, w tym filmie było coś przerażającego trochę, bo on z jednej strony jest bardzo błyskotliwy i zabawny, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest tak naprawdę film, jeśli mówimy o tym, o tej takiej też archetypie tych opowieści o małych społecznościach, że dla mnie to jest przede wszystkim film o totalnej stagnacji. To znaczy, że ten świat istnieje w całkowitej stagnacji i paradoksalnie to wszystko, co byłoby dynamiczne, sprawia, czyli pożądanie i tak dalej, zamiast go wytrącać z jakiegoś porządku, tak naprawdę go w tym porządku utrzymuje. I to, że pewne zasady są tylko pewną fasadą, a tak naprawdę pod spodem rozgrywa się zupełnie inna gra i wszyscy gdzieś przymykają na to oko, właśnie sprawia, że to pewne status quo tego miejsca może trwać. I to jest dla mnie ciekawe, że wszyscy są tutaj więźniami wszystkich nawzajem, a jednocześnie przez to, że są swoimi więźniami nawzajem, to właśnie to wszystko sobie całkowicie trwa w takim nie, jakby bezczasie właśnie. Bo z jednej strony on tam przyjeżdża po to, bardzo to jest ciekawy zabieg, że i też mi się to oczywiście z Tomem z na wsi kojarzyło, że on tam przyjeżdża jakby bez jakiejś, właściwie nie wiemy dlaczego on tam przyjeżdża, bez jakiejś bardzo wyraźnej agendy, poza jedną agendą, to znaczy on chce stać się częścią tego świata i on chce ostatecznie gdzieś przespać się z tą matką. I wydaje się, że...
Najpierw przyjeżdża na pogrzeb, to tylko...
Tak, ale wydaje się, ale mi się wydaje, że on przyjeżdża na pogrzeb po coś już więcej. Znaczy ja mam takie wrażenie, że on jakby od początku ma jakiś większy plan. Znaczy on chce coś więcej tam z nimi zrobić i słusznie to wyczuwa ten, który potem zostaje zabity. Natomiast oni, ponieważ on dokonuje tego pewnego gestu, to jak to powiedział ten ksiądz, prawda, są gorsze kary niż kara więzienia, wobec czego on w jakiś sposób zostawił na nich pułapkę, oni zostawili na niego w odpowiedzi swoją pułapkę i tak jakby w tym momencie są już więźniami tej sytuacji. I ciekawe jest to, że ta policja właśnie, która mam wrażenie też trochę tak jak u Lyncha, często policjanci czy agenci FBI są trochę portparol widzów i trochę jakby są ich reprezentacją w całym tym świecie, to tutaj też tak jest, że właśnie tak jak widz, no my wiemy, widzimy to wszystko, potrafimy się znajdować, otwierać drzwi, których nikt inny nie otworzy i my razem z nimi tam wchodzimy, ale tak naprawdę ci policjanci są zupełnie bezradni, znaczy oni nie są w stanie wobec tego, tej gry, która tam się dzieje i tego, że oni wszyscy na sobie te pułapki zasadzili, w żaden sposób tego świata zmienić. I mam wrażenie, że jakby trochę ten film pokazuje, że taka społeczność będzie dalej tak działać, nie? I że jakby to jest zupełnie nie do pokonania i to będzie tak przez cały czas sobie toczyć, bo te ich wewnętrzne tajemnice i pożądania będą wsysać wszystkich dalej wciąż i nic się z tym więcej nie zrobi.
To tylko tak bardzo pięknie to powiedziałeś, tylko jak słuchałem, to też czułem, że dokładnie to samo, co mówisz, można odnieść do miasteczka Twin Peaks trochę, że w sumie Lynch też opowiada właśnie o czymś takim. I właśnie chciałem powiedzieć, że wyobraziłem sobie taką wersję Misericordii, w której pojawia się nagle zza węgła Dale Cooper i, że tak powiem, wprowadza swoje metody śledcze i kto wie, czy on by trochę nie uzdrowił tej społeczności. Ale jedną rzecz muszę powiedzieć na taką trochę cudzysłów obronę Girodiego, bo ja uważam, że na przykład z tego zestawienia Dumont i Girodi, nie wiem, kto jest głębszym moralistą, pewnie Dumont, ale nie mam żadnych wątpliwości, że Girodi bardziej kocha swoich bohaterów. Znaczy ja tutaj nie widzę wyższości. Znaczy to, że on pokazuje ich w tym ciągłym takim uwikłaniu, tej ucieczce, tych absurdach, ale tam jest sympatia do nich wszystkich. I ja to bardzo czuję w tym kinie, że on lubi każdego z nich po prostu.
Ta sympatia właśnie wywołaliście Dumont, ale...
A Dumont chyba nie.
Tak, ale jest jeszcze jeden twórca z podobnego bardziej okresu co Dumont, który mi z tym sposobem prowadzenia bohaterów Girodiego się kojarzy, czyli Aki Kaurismäki. I znowu Aki Kaurismäki jest twórcą, który pokazuje bohaterów znowu z klasy robotniczej, lumpenproletariat nawet momentami. I to nie są ludzie pochodzący z jego wyobrażeń na temat helsińskiej biedoty, tylko to są ludzie, z którymi on po prostu łoi piwo, czy łoi wódę w pubie gdzieś tam. On ich poznał, on z nimi na co dzień jakby się obraca i później wpuszcza ich w ten świat. I wydaje mi się, że tutaj jest dokładnie tak samo. Albo bohaterowie Misericordii są jakby wyśnieni przez Gilodiego, albo oni są obok niego po prostu w miejscowości, w której żyje na co dzień. Dlatego też tak dobrze wyczuł wszystkie ich zachowania i nawet te takie rozmowy samym wzrokiem, samym spojrzeniem, jak przy stole w jednej ze scen, kiedy na samo spojrzenie proboszcza tutaj pół sali wybuchło śmiechem, tak? Bo my wiedzieliśmy, co on powiedział samym głębszym łykiem, który wykonał, więc tutaj jeszcze jedno skojarzenie i w ogóle spodobało mi się to, co zrobiliśmy, takie przekatalogowanie kina francuskiego. Bresson, Pialat, Dumont i na koniec Gilody.
Mogę się tylko pod tym podpisać i no, mam nadzieję, że ten film będzie miał takie swoje życie na polskich ekranach, bo myślę, że na to zasługuje. Na tle uśrednionego kina dnia dzisiejszego, które naprawdę jest często tak podobne do siebie i jakieś takie właśnie często mdławe, to wydaje mi się, że Gilody naprawdę wart jest hołubienia jako ktoś, kto tworzy coś bardzo innego. Więc cieszę się, że Państwo tu dzisiaj jesteście. No i jeśli się film podobał, to namawiam do tego, żeby, tak jak mówię, od piątku będzie na ekranach, więc będzie można go po prostu polecać.
Tak, i zachęcać też do tego, żeby go oglądać jednak w kinie, bo to jest taki oczywiście bon mot teraz promocyjny, że o, nie czekajcie na VOD, zobaczcie go w kinie, ale to jest akurat taki typ filmu, że przez to, jak on wolno się rozpala i jak niewielkie dawki nam tych wszystkich emocji, informacji daje, to myślę, że w domowym po prostu, w domowych warunkach łatwo jest gdzieś popłynąć w drugą stronę, pójść na inne grzyby i nie wrócić po prostu.
To nie jest film na smartfona, na pewno. Tak. Znaczy, to jest film właśnie na to takie dłuższe trwanie w tym lesie, także też się zgodzę.
Tutaj jest jeszcze jeden głos i myślę, że będziemy już powoli zamykać listę chętnych, więc...
No to ja na drodze takiego skojarzenia trochę z Ukryte Michela Hanekego miałem taką myśl, że one są bardzo podobne formalnie, te filmy, w sensie rymują się i tam tematyką, bo w Ukryte Hanekego mamy też jakby taki motyw tej winy, z którą się trzeba zmierzyć, ale właśnie pod względem tej formy, tego, że to jest thriller, ale to jest thriller, którego akcja się tak sączy, że tutaj mamy takie doświadczenie trochę transowe, on hipnotyzuje. I właśnie no, to mi się wydało ciekawe po prostu, żeby się pochylić może nad tą formą, bo ona faktycznie może stanowić dla widza wyzwanie w pewnym sensie, bardziej niż ten. Nie jest przystępna.
Myślę, że tak jest. Myślę, że to jest film, który czegoś od nas wymaga, ale moim zdaniem warto wejść do tego lasu, znaczy warto z nim pobyć i jest w tym też taka maestria. Myślę, że gdzieś w zaświatach Hitchcock kiwa głową i mówi tak, bo Gilody tutaj pokazuje naprawdę mistrzowskie wyczucie suspensu, humoru, tego czarnego humoru, pewnej takiej prowokacji. No, dla mnie, jako fana Hitchcocka, myślę, że mistrz czuwał nad tym filmem, no tyle.
Tutaj też warto chwilę się zachwycić nad zdjęciami, bo to jest pozornie dosyć prosto nakręcony film. Nie ma tutaj ani montażowych, ani operatorskich wariacji, ale spodobało mi się, że wspomniałeś, Michale, o filmie Mała Mama Celine Siamy, bo operatorka, która pracowała przy Misericordiach, pracowała też właśnie z Celine Siamą, ale nie wiem, kręciła takie filmy jak Spencer, Pablo Larraina chociażby. I tutaj te takie długie stosunkowo i kadrowane wewnętrznie, wewnątrz ujęcia sekwencje, też wydaje mi się, że pomagają budować ten absurd, że nagle ten obraz się jakoś zniekształca nam przed oczami, zmieniamy trochę punkt widzenia i to, na co się mamy patrzeć, to też myślę, że temu filmowi dodaje bardzo, bardzo dużo.
Claire Maton jest wspaniałą operatorką, robiła też Portret kobiety w ogniu,
tak.
I to przypomnienie, że istotą sztuki operatorskiej jest operowanie światłem. I ten film niepozorny, ale on pięknie operuje tymi barwami jesieni, właśnie tymi różnymi zakamarkami tego lasu, porami dnia, tymi, prawda, nocnym przemierzaniem. Sztuka operatorska to jest właśnie sztuka światła i tutaj ona jest z tym wspaniała, więc tak, tutaj absolutnie też się zgodzę.
Czy ktoś jeszcze z was by się chciał? Dobrze. I to już może będzie ostatni głos, żeby też tak na siłę nie wyciągać już.
Ja, słuchajcie, króciutko, film jest świetny i tak myślę sobie, że pewnie ze dwa dni zajmie, zanim sobie ułożę w głowie wszystko, ale Bardzo się zgadzam z kolegą z tyłu za mną, nie wiem, kark mnie boli, nie jestem w stanie się uśmiechnąć teraz, ale z którąś z tych wypowiedzi, to znaczy myślę, że kluczowym zdaniem, które tu pada w tym filmie, jest pytanie tej wdowy, czy ktoś na niego czeka. To znaczy, ja się nie zgadzam tutaj z Karolem, który mówił, że on przyjeżdża z jakimś planem, znaczy myślę, że on przyjeżdża z jakąś pustką wielką, przyjeżdża z miejsca, w którym nie jest chciany i staje się rewelacyjnym naczyniem do wypełnienia przez potrzeby tej wioski. Jest jak jakaś zwierzyna łowna dla tych ludzi tam mieszkających. Wręcz myślę, że to nie jest film o morderstwie, to znaczy to jest film o pewnej wymianie, no bo przecież oni nawet biorą w ciemno tą wymianę, wymianę człowieka, który uciekł, wyparł pewnie siebie w jakimś stopniu, uciekł w odpowiedzialność, w rodzinę, w dziecko i ma coś, czego będzie bronił, o co będzie walczył. Oni są otwarci na tego człowieka, oni chcą go eksploatować. Oczywiście już pierwszego dnia po tej deklaracji, że nikt na niego nie czeka, kiedy on nocuje u tej kobiety, on wychodzi z ciekawością, chce ten świat poznawać, chce go absorbować, ale ludzie też mu w tym pomagają. Znaczy on jest w tym wszystkim manipulowany i od razu mi się to skojarzyło z pierwszą sceną, bo ta pierwsza scena kręcona z maski samochodu, pewnie jakbyśmy tak podnieśli ręce, komu się zrobiło niedobrze podczas tej sceny, to większość stali podniesie, ale zobaczcie, co się dzieje. Kamera jest ustawiona sztywno, ale maska samochodu nie wie, gdzie jedzie, to koła i kierownica wiedzą, gdzie jedziemy, więc to jest specyficzny ruch kamery, tak? To znaczy podąża za jakimś ruchem, którego nie jest świadomy ta część pojazdu i myślę, że bohater właśnie kimś takim jest, kto jest rozczarpywany przez potrzeby tej małej społeczności. Chyba tyle na teraz, ale jeszcze dużo, dużo więcej moglibyśmy powiedzieć o tym filmie.
To jest, uważam, piękny finał, tym bardziej, że zabiera nas do samego początku, więc i na końcu bohater zaparkował już jakby w tej społeczności na dobre, tak? Jakby tak jak ten ruch go zabiera na początku, tak tutaj. Już nawet nie powiem o skojarzeniu z Gombrowiczem, które teraz miałem, ale to też jest bardzo gombrowiczowski film. Iwona się kłania. Tu skończę, bo to już naprawdę za dużo.
Ale piękne, ile skojarzeń. Od Mrożka przez Gombrowicza, Konwickiego, Hasa, przez Francuzów, no bo to jednak francuski
Pałac
film.
Kultury zobowiązuje.
Bardzo się cieszę. Bardzo się też cieszę, że tak w sumie intensywnie i bardzo, bardzo ciekawie porozmawialiśmy po tym filmie. Nie wymyśliliśmy ostatecznie chyba jednej linijki do polecenia. Ja bardzo długo i to w ogóle chyba na podstawie twojej wypowiedzi jest ten cytat i też chyba nie przyciągnął jakoś tłumów.
Ale... Każdy post, który dawałem o tym filmie, a dałem chyba 7, zawsze się głowiłem, jak to napisać. Nie znalazłem złotej formuły.
No, szukajcie, aż znajdziecie.
No. Szukajcie, aż znajdziecie. W końcu po prostu musi stać się tak oczywiste, czym jest film Girodiego i wtedy to będzie łatwe, ale na razie to jeszcze nie jest łatwe.
No, więc może kiedyś się spotkamy znowu na tym filmie, na przykład na jakiejś retrospektywie, jakby właśnie film Girodiego wszedł już do słownika. Więc jeszcze raz wam bardzo dziękuję, że przyszliście na dzisiejszy pokaz. Dziękuję też Michałowi za to, że nas odwiedził po raz drugi. Wielkie brawa. I zachęcę was jeszcze raz tylko, żebyście na bieżąco sprawdzali ofertę Kinoteki, bo poza przedpremierowymi pokazami i pokazami takimi repertuarowymi, zwykłymi, gramy też mnóstwo filmów i starych, i nowych, takie, które no, nie są grane nigdzie indziej zazwyczaj, jak chociażby oglądana na spotach przed seansem Gorączka Złota, Czaplina, Słońce w sieci.
Masz to tutaj... muszę to podbić, bo to nie jest product placement, jesteśmy tu teraz, ale naprawdę jestem pod wrażeniem tego waszego programowania ostatnio, a chcę polecić ten film właśnie Słońce
w sieci.
W sieci, to jest arcydzieło, bardzo mało znany film.
Pójdzie na plakat.
Polecam.
Pójdzie na plakat. polecam też całą resztę, więc do zobaczenia w Kinotece po prostu. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz.